Super, miło mi Was powitać na ostatniej sesji, na ostatnim slocie na naszej konferencji. Mam nadzieję, że warto było. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj na tej ostatniej sesji. A temat, o którym chciałem powiedzieć, to monitorowanie SQL serwera. Wydaje się, że jest to temat, o którym już powiedziano bardzo dużo. Wszyscy wiemy, w jaki sposób ten serwer się monitoruje, wiemy, jakie są dostępne narzędzia. Natomiast ja chciałem zaproponować coś nowego. Zacznę od samego początku, od takiego elementarza. Czy są na sali administratorzy? Dobrze, wszyscy pozostali kłaniają się administratorom. Na wszelki wypadek. Najważniejsze podstawowe zadanie administratora to jest zapewnienie dostępności usługi. Według jakiejś tam umowy SLA, czy w trybie 24/7, czy jest to liczone przy pomocy tak zwanych dziewiątek, dostępność na przykład 6 dziewiątek, czyli ponad 99% w roku i tak dalej, i tak dalej. To jest zadanie najważniejsze. Drugie zadanie to jest zapewnienie bezpieczeństwa, czyli zagwarantowanie, że do usługi mają dostęp tylko i wyłącznie uprawnieni użytkownicy i mają dostęp tylko do tych zasobów, które są dla nich przeznaczone. I na trzecim miejscu, bo kolejność tych zadań jest istotna, one właśnie w takiej kolejności mają swoją wagę. Ostatnim zadaniem administratora, z tych ważnych oczywiście, bo nie mamy tutaj jeszcze jedzenia pizzy, pozbywania się natrętnych użytkowników itd., itd., trzecim zadaniem jest zapewnienie wydajności, czyli jeżeli administrator już zadbał o to, żeby usługa się nie wywracała, żeby ten SQL serwer cały czas był dostępny, zadbał o zabezpieczenia, to w tym momencie może zająć się wydajnością. Jeszcze tylko jedna taka drobna uwaga. Pamiętajmy o tym, że SQL Server to jest nie tylko database engine. Bardzo często spotykam się w wielu firmach z administratorami, no i tutaj pada pytanie, chcielibyśmy ustalić, w jaki sposób będzie się odbywało monitorowanie analysis services, a administrator mówi, ale nie, ja się zajmuję tylko SQL serwerem. No nie, no, analysis services, jeżeli jest zainstalowane na serwerze, to też wymaga tego, żeby o niego zadbać. Także pamiętajmy o tym, że SQL Server to jeszcze analysis services multidimensional i wszelkie pogłoski o umieraniu multidimensional są głęboko przesadzone. Tabular to jeszcze integration services, no i reporting services. Każda z tych usług wymaga, żeby administrator spełnił wobec niej te trzy obowiązki, które były wymienione na poprzednim slajdzie, czyli dostępność, bezpieczeństwo i wydajność. No i tutaj oczywiście pojawia się poważny problem, mianowicie administratorzy to są osoby bardzo zapracowane, prawda? Potwierdzają administratorzy? Tak? Tak, bardzo, bardzo dobrze. Cieszę się, że jeszcze o tej porze, tego dnia, po takiej konferencji jeszcze ktoś ma siłę tak głośno powiedzieć coś. Jakie mamy możliwości, jeśli chodzi o monitorowanie? Standardowo, wszystkie usługi, to dotyczy wszystkich narzędzi, wszystkich usług związanych z SQL Server. To są różnego rodzaju widoki systemowe i zarządcze. To jest cała infrastruktura wskaźników wydajnościowych, czyli performance counters, która jest wbudowana w Windows. Każda usługa SQL Servera instaluje tam cały katalog swoich wskaźników. Mamy do dyspozycji SQL Trace, który już od bardzo dawna jest na liście komponentów, które mają być ze SQL Servera usunięte i cały czas w tym SQL Serverze pozostaje. Mamy Extended Events, czyli dwa mechanizmy, które służą do rejestrowania zdarzeń zachodzących na serwerze. Mamy wbudowane narzędzia typu Data Collector, czyli taki półautomatyzowany zasobnik zbierających zadań, zbierających dane wydajnościowe i prezentujących je w formie różnego rodzaju raportów. No i wreszcie bardzo często jeszcze uzupełniamy to o własne skrypty. Tworzymy jakieś proste procedury, proste raporty, które pobierają dane ze źródeł tutaj wymienionych i następnie je prezentują w jakiejś formie graficznej albo tabelarycznej. Jakie są bardziej konkretne informacje dotyczące monitorowania? No, jeśli chodzi o Database Engine, To tutaj no, już tyle razy, tyle sesji było na ten temat tutaj. To wszystko było wałkowane na 20 różnych sposobów, że właściwie chyba nie ma sensu już tutaj nic dodawać. No ale może jednak. Bardzo często prowadzimy jakieś własne zapisy z widoków systemowych. Używamy procedur typu na przykład Who is Active Adama Makanika, czy choćby SP Blitz Brenta Ozara. Te procedury zwracają informacje o bieżącym stanie serwera, o tym, jakie są aktywne sesje na przykład, ale żeby te informacje potem wykorzystywać do analizy działania tego serwera, trzeba je zapisywać. Trzeba je rejestrować. No tutaj akurat procedura Who is Active ma bardzo wygodny interfejs. Ona może wysyłać swoje dane na ekran, ale może również zapisywać swoje dane do bazy danych. Data Collector, ale użyty w sposób niestandardowy, bez wykorzystania raportów, które są w nim wbudowane, tylko poprzez odwołania bezpośrednio do bazy Management Data Warehouse, w której Data Collector zapisuje wyniki swojego działania. To jest bardzo wygodny sposób korzystania z tej bazy, który dzisiaj zademonstruję. Kolejne, bardzo często używane narzędzie, skrypty Olli Hallengrena. Kto używa? Bardzo dużo. Praktycznie wszędzie się spotyka. Otóż skrypt Hallengrena też ma mechanizm logowania swojego działania. W bazie master lub w innej bazie, którą wskażemy, tworzy on tabelę command log, w której zapisuje wszelkie informacje o wykonanych działaniach. Na przykład zapisuje tam informacje o tym, jaka była fragmentacja indeksu, która wymusiła jego odbudowę i ile czasu ta odbudowa trwała. Jeśli chodzi o SQL Server Agenta, wszystkie informacje są zapisywane w bazie MSDB. Wystarczy tylko troszkę pogrzebać w widokach, w tabelach systemowych i znajdziemy informację o tym, który job, ile czasu się wykonywał, albo co jest też bardzo ważne, na przykład czy mamy przypadek nakładających się na siebie jobów. Bardzo ciekawym źródłem jest bufor planów zapytań. Ja tutaj nie mam na myśli widoku systemowego query stats czy procedure stats. Mam na myśli bufor z XML-ami. I wtedy przy użyciu chirurgii XML-owej można wyciągnąć z tego bufora różne ciekawe informacje. Na przykład, które zapytanie używało konkretnego indeksu. Jeśli mamy na przykład z widoków systemowych informację, że indeks jest cały czas zapisywany, a nie jest odczytywany, nie jest używany, nie jest przeszukiwany, nawet nie jest skanowany. Ale w tym skanowaniu czy w tym wyszukiwaniu pojawiają się tam jakieś drobne liczby. Na przykład indeks był modyfikowany 1 000 000 razy w ciągu ostatniej doby, a użyty do odczytu 3 razy. 3 zapytania z niego skorzystały, albo 3 razy to samo zapytanie. Przed usunięciem indeksu warto sprawdzić, co to jest za zapytanie, bo może się okazać, że jest to jakieś bardzo ważne zapytanie, dla którego właśnie ten indeks został stworzony. W SQL-u 2016 mamy kolejny mechanizm, który zbiera informacje na temat wykonanych zapytań, czyli Query Store. O nim akurat nie będę mówił, ale to też jest de facto baza danych, z której możemy wyciągać informacje. Co prawda jest mały problem z tego powodu, że nie można w bardzo prosty sposób powiązać zapytań z Query Store'a z pozostałymi widokami systemowymi. Tak? Jest na konekcie nawet taki postulat, żeby wprowadzić do Query Store'a identyfikatory pozwalające na powiązanie tego, co zbiera, z widokami systemowymi. No to mamy Database Engine. Oczywiście oprócz tego mamy mnóstwo narzędzi firm trzecich. Jest bardzo dużo różnego rodzaju monitorów, dashboardów, raportów zarządczych, które ładnie pokazują graficznie to wszystko, co tak naprawdę mamy w widokach systemowych czy w widokach zarządczych. Jeśli chodzi o Analysis Services, jest tutaj ktoś, kto administruje serwerem Analysis Services? Dwie. Ty, Hubert, się nie liczysz, ty wszystkim administrujesz. Okej, okay. No, ale warto tutaj powiedzieć. Jeśli chodzi o Analysis Services, mamy elementy, które są dokładnie takie same jak w Database Engine. Mamy widoki zarządcze, mamy zapis trace'a lub zapis extended events. Ale oprócz tego mamy jeszcze coś, co nazywa się czarną skrzynką, czyli flight recorder. Jest to zapis trace'a, który jest prowadzony przez serwer automatycznie, zapisywany w folderze systemowym. I tam też wiele ciekawych informacji na temat działania serwera jest zapisywanych. Jakie obiekty były tworzone, jakie obiekty były usuwane, jakie błędy występowały. Analysis Services dysponuje własnym query logiem. potrafi zapisywać nie treść zapytań, tylko zapisuje, które atrybuty, które wymiary były przez użytkownika wybrane w zapytaniu. Jest to po prostu ciąg zer i jedynek. Zero atrybutu nie użyto, jedynka atrybutu użyto. Zapisywany jest czas wykonania zapytania oraz użytkownik, który wykonywał zapytanie. Także jesteśmy w stanie sprawdzić, kto obciąża serwer i w jakim stopniu. No i mamy też standardowy mechanizm liczników wydajnościowych w Perfmonie, które są dostępne również dla Analysis Services. Jeśli chodzi o Integration Services, jeśli ktoś był na sesji Sławka Drzymały, chyba jeśli dobrze pamiętam, tam była mowa właśnie o bazie katalogowej. W nowej wersji Integration Services od SQL Servera 2012 mamy bazę katalogową, która przechowuje wszelkie informacje o wykonaniach pakietów Integration Services. Są nawet dostępne proste dashboardy i raporty, gdzie można obserwować na przykład, jak zmieniał się czas wykonania danego pakietu. Ale bardzo popularną techniką jest też tworzenie wewnątrz pakietu własnego logowania. Pakiety Integration Services obsługują zdarzenia. Można uruchomić logowanie czy to do plików tekstowych, czy do bazy danych. I bardzo dobrą praktyką jest zapisywanie takich informacji, na przykład ile wierszy przetworzył pakiet Integration Services, ile przy tym było różnego rodzaju błędów logicznych, tak? Na przykład wierszy z niedopasowanym kluczem, albo wierszy, które na przykład nie poddały się prawidłowej klasyfikacji. Tego typu logowanie powinno być wbudowane w każdym pakiecie Integration Services. No i na końcu mamy Reporting Services. Reporting Services dysponuje bardzo dobrym źródłem informacji o tym, co się z tym serwerem działo. Jest to tak zwany Execution Log. On jest dostępny jako tabela w bazie katalogowej oraz jako widok, tam są trzy wersje tego widoku, jako widok w bazie katalogowej Reporting Servera, czyli w bazie najczęściej nazywającej się Report Server. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś zmieniał nazwę tej bazy, ale jest taka możliwość. Najczęściej jest to baza Report Server znajdująca się na serwerze raportowania. Czyli widzimy, że każda z usług składowych SQL Servera, tych głównych, dostarcza wystarczająco dużo narzędzi do tego, żeby zacząć zbierać te informacje. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że proces monitorowania sam nie może nadmiernie obciążać serwera. No wtedy okaże się, że głównym źródłem naszych problemów wydajnościowych jest monitorowanie naszego serwera, zrobione po to, żeby wykrywać problemy wydajnościowe. No. Czyli jednym słowem, sami sobie stworzymy problem. Jakie narzędzia są przydatne do pracy? Excel jest bardzo dobrym narzędziem. Warto go mieć pod ręką. Najlepiej nawet warto go zainstalować na serwerze. Najwygodniej, wtedy będzie pod ręką. Dlaczego Excel jest tutaj wygodny? Przede wszystkim chodzi o wersje Excela, które mają wbudowany mechanizm Power Query. Czyli możemy w bardzo prosty sposób modyfikować dane, które importujemy. Agregujemy, rozbijamy parametry, dekodujemy XML, na przykład planów zapytań. To wszystko w Power Query robi się w miarę wygodnie. Excel ma wystarczające możliwości wizualizacji. Mamy tabele przestawne i trochę ostatnio ukryty, ale nadal dostępny dodatek Power View, który pozwala tworzyć szybkiego rodzaju wizualizacje. Wadą Excela jest natomiast brak szybkiej integracji z R. A R, jak postaram się dzisiaj pokazać, też może być przydatny. Wszyscy dzisiaj mówią o erze. Tak? Administratorzy się czuli do tej pory bezpiecznie, a tu nagle proszę bardzo, monitoring i znowu R. Wszędzie ten R. Nie? Power BI ma Power Query wbudowane tak samo jak Excel. Ma bardzo duże możliwości wizualizacji. Może nie ma takiej tabeli przestawnej jak Excel, czy nie umożliwia szybkiego definiowania formuł w komórkach tabeli, tak jak Excel, ale mimo wszystko umożliwia definiowanie własnych kalkulacji. No i to, co dla nas dzisiaj jest najciekawsze, posiada wbudowaną integrację z językiem R. Język R może tutaj służyć przede wszystkim do wizualizowania danych, ale także możemy wykorzystać wbudowane w R różnego rodzaju algorytmy, które pozwalają nam na te dane spojrzeć troszeczkę inaczej. Co rozumiemy w takim razie przez monitoring proaktywny? Zwykły monitoring, nazwałbym go reaktywnym, polega na tym, że reagujemy dopiero, gdy wystąpi jakieś zdarzenie. Na przykład zadzwoni niezadowolony użytkownik, mówiąc, że nie generuje się raport. Albo na przykład będziemy mieli sygnały od użytkowników, że nic się nie da zrobić, wszystko tylko stoi, te kółka się kręcą, tak, że można dostać bzika od nich. I wtedy dopiero administrator interweniuje, sprawdza widokami systemowymi, co się dzieje na serwerze, niektóre procesy ubija, niektóre procesy mogą dostać podwyższony priorytet, żeby się szybciej wykonały, no tak codzienność, prawda? Natomiast monitorowanie proaktywne będzie polegało na tym, że obserwujemy serwer cały czas i staramy się dostrzec negatywne zjawiska. No i tutaj pojawia się problem, bo gdy weźmiemy na przykład narzędzie typu raporty data collectora, no to on tam ma tych raportów kilkanaście, ma sporo wykresów i tak naprawdę, żeby sprawdzić wszystko, to trzeba wszystko obejrzeć. I mało tego, jeśli widzimy wykres, to ten wykres wcale nie musi nam mówić tego, że coś się dzieje niedobrego. Monitorowanie proaktywne opiera się na tym, żebyśmy zaryzykowali i dane, które odczytamy z wykonania, z działania naszego serwera, poddali działaniom zwykłych algorytmów uczenia maszynowego, zwykłych algorytmów statystycznych, matematycznych, które pozwolą nam na przykład wyciągnąć trend albo na przykład pozwolą nam pogrupować występujące zdarzenia, występujące obiekty w jakieś grupy i wtedy może szybciej dostrzeżemy tą grupę, którą powinniśmy się zająć w danym momencie. I na przykład dostrzeżemy, ile obiektów na naszym serwerze do takiej grupy wysokiego ryzyka czy wysokiej troski może należeć. Do tego się nadają świetnie algorytmy grupowania, czyli clusteringu. Możemy zbadać korelacje. No wiadomo, że wpływ na przykład czas wykonywania zapytania będzie miało to, ile wierszy przetwarza zapytanie, jak w danym momencie obciążony jest procesor i tak dalej, i tak dalej. Czyli wiemy, że na jakąś statystykę, którą obserwujemy, wpływ ma wiele innych czynników. Ale tak naprawdę, który z tych czynników ma wpływ najmocniejszy? Który jest najważniejszy? Na co musimy zwrócić uwagę? I właśnie te narzędzia, one nie rozwiążą problemów wydajnościowych, ale pomogą wskazać miejsce, które powinno być obiektem mocniejszego zainteresowania. Kilka przykładów. Na przykład mierzymy czas wykonywania kopii zapasowych. SQL Server robi sam, prawda? Czas wykonywania każdej kopii zapasowej jest zapamiętywany w bazie MSDB. No i teraz pytanie jest takie, czy czas wykonywania kopii zapasowej konkretnej wybranej bazy jest cały czas taki sam, czy się zmienia? No najprawdopodobniej intuicyjnie wiemy, że będzie rósł, bo baza się powiększa, więc czas wykonywania kopii zapasowej będzie rósł. To może dotyczyć hurtowni danych, ale w przypadku baz transakcyjnych to już nie jest może takie oczywiste. Pewne wiersze przybywają, ale pewne wiersze są usuwane z niektórych tabel i być może tak naprawdę wychodzimy na zero. Możemy dostrzec operacje, które występują znacznie dłużej niż inne. Backup jakiejś bazy wykonuje się minutę, a tu nagle widzimy, że wykonywał się godzinę. I wtedy może nie samo wykonywanie backupu jest naszym punktem zainteresowania, ale to, co się wtedy działo. Co się stało, że ten backup nagle wykonywał się dłużej. Kolejny przykład. Identyfikacja momentów dużego obciążenia serwera. To jest sprawa trywialna, ale stwierdzenie na przykład, czy te momenty występują regularnie, czy da się przewidzieć wystąpienie takiego momentu. I bardzo prosty przykład też przyrost rozmiaru bazy danych. No to jest bardzo podobna sytuacja jak z kopią zapasową. Istnieje, wiadomo, zależność pomiędzy wprowadzanymi wierszami a rozmiarem bazy danych, ale czy ten przyrost jest stały? Czy ten przyrost da się zaprognozować. Po co? Po to, żebyśmy mogli sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy będzie potrzebna dodatkowa przestrzeń dyskowa. Bo może się okazać, że zdobycie takiej przestrzeni dyskowej to nie będzie chwila, to nie będzie czynność wykonywana w ciągu pół godziny, tylko trzeba będzie przejść przez całą biurokrację i jeszcze na przykład zaplanować budżet. I w tym momencie, jeżeli sobie zaprognozujemy do przodu na przykład rozmiary baz danych, wszystkie, no to będziemy mogli powiedzieć, kiedy będziemy potrzebowali większego miejsca na dyskach czy na macierzy, kiedy będziemy potrzebowali tej rozbudowy i to nam pozwoli lepiej zaplanować wydatki, prawda? Bardzo często jest tak, że w przedsiębiorstwach budżety ustalamy na cały rok, no i musimy przewidzieć, ile pieniędzy na co wydamy. I w tym momencie tego typu analiza może być jak nam najbardziej pomocna. No w takim razie pojawia się pytanie, Czy administrator w takim razie musi zostać analitykiem, albo co gorsza jeszcze data scientistem? Analitykiem już jest. Administrator to jest umysł analityczny. Pytanie, czy przydaje się tutaj znajomość języka R, bo oczywiście o znajomości SQL-a chyba nie musimy mówić, prawda? Otóż może się przydać. Może się przydać na poziomie podstawowym. Nie wymagałbym tego, żeby administrator stał się od razu mistrzem w analizie danych. Wystarczy, że będzie wiedział, w jaki sposób wczytać dane z SQL do R, a to załatwiają external scripts w SQL serwerze. W jaki sposób po stronie R można wykonać najprostsze operacje na danych, typu wybranie wierszy, których potrzebujemy, albo jakieś przekształcenie danych. W jaki sposób tworzyć wizualizacje, proste wykresy. Wiadomo, najlepiej analizuje się dane na wykresach. I wreszcie przyda się również znajomość podstawowych elementów statystyki, takich najprostszych. Co to jest średnia arytmetyczna? Jak się mierzy korelacje pomiędzy dwoma zjawiskami numerycznymi? W jaki sposób liczymy trendy? I co oznaczają te kolorowe pasma przy linii trendu? Co to oznacza? To są proste rzeczy. To są proste rzeczy do opanowania. To nie jest takie trudne. I warto sobie coś takiego przerobić, nauczyć się. No i używać dobrego narzędzia analitycznego. Ja polecam Power BI. Okej, zobaczmy w takim razie, jak to działa. Tu trochę ekranu chyba ucina z brzegu. O. Na sam początek zobaczmy sobie, co nam daje Management Studio, jeśli chodzi o obserwacje. Mamy tutaj mechanizm, który nazywany jest data collectorem. On w sumie jest najwygodniejszym mechanizmem zbierającym dane. Powoduje oczywiście dodatkowe obciążenie serwera, więc nie zawsze mamy możliwości, żeby to narzędzie uruchomić, ale warto, może nawet w troszeczkę okrojonej formie. Data collector ma zdefiniowane tak zwane kolektory, które zbierają informacje dotyczące wykorzystania dysku, statystyk zapytań oraz aktywności serwera. Można zdefiniować własne kolektory lub zmodyfikować istniejące. Nie wszystkie informacje, które są zbierane, są od razu potrzebne. Bardzo często robimy w ten sposób, że rutynowe monitorowanie, które jest cały czas uruchomione na serwerze, zbiera tylko kilkanaście najważniejszych wskaźników. W momencie, kiedy pojawia się problem, uruchamiamy przygotowaną już procedurę bardziej dokładnego monitorowania, która zbiera więcej wskaźników, tak? Czyli zaczynamy prowadzić śledztwo. Jak wygląda raport? Zobaczmy sobie aktywność serwera. Mamy tutaj gotowe raporty, Management Data Warehouse. Raport nazywa się Server Activity History. Dane były zbierane przez ostatnich kilka dni. Proszę zobaczyć. Tak wygląda. No mamy bardzo wygodną prezentację graficzną, prawda? W tej chwili wykresy pokazują 17 maja od godziny 12.25 do 16.25. Widzimy, że jeśli chodzi o wykorzystanie dysków, miał miejsce bardzo wysoki skok. Widzimy, jak zmieniało się użycie pamięci, czy jak wygląda czas pracy procesora. Nieco poniżej możemy sobie zobaczyć, jakie stany oczekiwania nam się przydarzyły w ostatnim momencie. Jeśli chcemy jakieś dane uszczegółowić, musimy kliknąć i przejść do następnego raportu. Tak, tutaj widzimy już podział na konkretne klasy stanów oczekiwania. Widzimy, ostatnio mieliśmy do czynienia ze stanami oczekiwania dotyczącymi procesora. Możemy zmienić zakres czasu, który obserwujemy, na przykład uderzymy sobie tutaj. No tutaj mamy zakres czasu od 4.30 do 8.30. Widzimy, że serwer był tutaj bardzo mocno obciążony, bardzo mocno i bardzo równomiernie obciążony jakimś działaniem i największe stany oczekiwania to są stany z grupy lock, czyli blokad. No w tym momencie oczywiście chcemy szczegółów. Mamy tutaj LCKMX, mamy tutaj wszelkie informacje o tym stanie oczekiwania, ale informacje zbiorcze. Dość trudno jest w tych standardowych raportach powiązać te informacje na przykład z tym, jakie były wykonywane zapytania albo kto był akurat zalogowany na serwerze. Dlatego lepszym sposobem jest korzystanie z bazy danych. Data Collector całą swoją informację zapisuje w bazie danych. Tak, tutaj mamy strukturę tabel. Zobaczmy sobie na przykład, skoro mówimy o stanach oczekiwania, zobaczmy sobie, jest tabela OS Wait Stat, zobaczmy sobie pierwszych 1000 wierszy. Jak widzimy, mamy tutaj informację, która jest w zupełności wystarczająca do tego, żeby już na niej prowadzić jakieś analizy. Mamy zapisane, kiedy została zarejestrowana informacja, stan oczekiwania, no i te kolumny, które zwraca widok OS Wait Stats, czyli liczba oczekujących żądań, skumulowany czas oczekiwania i signal wait time, czyli czas oczekiwania na zwolnienie się procesora po to, żeby proces zaczął się wykonywać. Ale tutaj trzeba pamiętać, że po pierwsze, informacja na przykład wait time stats to jest informacja skumulowana od startu serwera. Czyli tak naprawdę co my musimy zrobić? My musimy wykonać kolejny odczyt tej wartości, a następnie policzyć pomiędzy nim różnicę. Weźmy sobie wait type LCKMX, ten, który tam był bardzo wysoko na liście. Mamy kolejne odczyty, mamy stan oczekiwania. Widzimy, że 12 maja nic się nie działo, ale gdy przewiniemy w dół, to w pewnym momencie, proszę zobaczyć, jest burza. Dane są rejestrowane w odstępie minutowym, czyli proszę zobaczyć, że ten stan oczekiwania rośnie tutaj o jakieś, no przynajmniej tutaj widzę milion milisekund, czyli o 1000 sekund w ciągu minuty. No, jest tak dlatego, że serwer był w tym momencie dobity wykonywaniem jednocześnie nawet do kilkuset, kilku tysięcy żądań na sekundę. To jest benchmark TPCC, uruchomiony przy pomocy narzędzia HammerDB, które pozwala nam symulować działanie systemu transakcyjnego na bazie danych o wybranej przez nas skali i z wybranym przez nas obciążeniem, ilu użytkowników jednocześnie bombarduje serwer tymi zapytaniami. No ale te informacje są dość trudne do odczytania. No i tutaj z pomocą przychodzi nam Power BI, gdzie te informacje mogą być wczytane przy pomocy zapytań w Power BI. Przygotowałem kilka takich przykładowych zapytań. OK. Pierwsza rzecz, którą chciałem pokazać, tutaj pokażę dane, to są informacje z wykonania pewnej procedury składowanej. Była obserwowana pewna procedura składowana. Do zapisu tych danych służył nam extended events. Założono zdarzenie w sesji na koniec tej procedury. Jest to o tyle dobre, że zapisywany jest pełny tekst polecenia SQL-owego, dzięki czemu zapisane są parametry tej procedury. Bo tutaj istotne będzie sprawdzenie, czy na przykład mamy czas trwania tej procedury, który jest inny niż przeciętny, i czy jest to może związane z konkretną wartością jakiegoś parametru. OK. Prosta jedna tabela. No i pierwsze, co spróbujemy pokazać, to jest korelogram. Power BI posiada możliwość dodawania swoich własnych wizualizacji i Microsoft oferuje dość sporą bibliotekę. Tylko tutaj musimy się podłączyć do sieci. O. Mamy tak zwaną galerię visuals, galerię wizualizacji. Galeria, trudne słowo. I wśród tych wizualizacji są wizualizacje, które są typowo graficzne, ale mamy również wizualizacje, które są zasilane przez język R. No, jeżeli to nie zadziała, to nie ma wielkiego problemu, bo wszystko mam już niejako sczytane, więc nie muszę tutaj korzystać z tego. Coś się chyba z tą siecią tutaj stało. OK. Jedną z takich wizualizacji powered by R jest to, co widzimy w tej chwili na ekranie. To jest korelogram. Na czym polega działanie wizualizacji zasilanej, uruchamianej przez język R? Otóż Power BI przekazuje dane do skryptu R-owego, który jest wbudowany w tą wizualizację. R wykonuje analizę tych danych, przekształcenie, uruchomienie jakiegoś modelu analitycznego i zwraca obraz, zwraca wynik działania tego modelu w postaci obrazu. Na czym polega badanie korelacji? Badamy korelacje pomiędzy zmiennymi ilościowymi. Mamy czas trwania procedury, czas procesora i liczbę logicznych odczytów. Im koło większe, tym korelacja mocniejsza. Korelacja, czyli zależność pomiędzy wartościami dwóch zmiennych. Na przykład mamy tutaj duration i logical reads i mamy korelację równą 0,25. Korelacja jest liczona w skali od 1 do minus 1. Jedynka oznacza bardzo silną korelację, praktycznie zależność funkcyjną. Oczywiście nie ma zależności funkcyjnej pomiędzy czasem trwania procedury a liczbą logicznych odczytów. Jest zależność, ale to nie jest zależność bardzo, bardzo prosta. Jest w niej bardzo dużo czynników, które wiemy, że istnieją na serwerze, ale nie wiemy, jaki jest ich charakter. Prawdopodobnie dla innej procedury składowanej ta korelacja pomiędzy czasem wykonania procedury a liczbą odczytów może być zupełnie inna. Koło niebieskie oznacza, że korelacja jest dodatnia, to znaczy rośnie czas trwania, również rośnie liczba odczytów. 0,25 to jest bardzo słaba korelacja. Właściwie możemy powiedzieć, że nie ma zależności pomiędzy liczbą logicznych odczytów a czasem wykonywania się tej procedury. Jest większa zależność, bo 0,91 pomiędzy czasem procesora a liczbą logicznych odczytów. No i tutaj jest sprawa już oczywista. Faktycznie taka zależność powinna być. Możemy w tym momencie wziąć sobie dowolne zmienne liczbowe i sprawdzić, czy pomiędzy nimi jest jakaś istotna z punktu statystycznego zależność. To czy naprawdę istnieje zależność, może nie być prawdą, tak? Po prostu może to być przypadek. Akurat w tym zbiorze danych. Ale jeżeli będziemy to analizowali dla różnych zbiorów danych, zbieranych w różnym momencie, no to może się okazać, że faktycznie coś w tym jest. W tej chwili ta korelacja jest policzana dla całego zbioru danych. Jeśli chcemy, aby ona była sprawdzona tylko dla na przykład wybranego parametru. No mamy tutaj w tabeli na przykład parametr, który jest powiedzmy rok. Więc możemy sobie wprowadzić kolumnę par year. Tak? I tutaj mamy wartości roku, no i na przykład wybrać, jak to było dla danych, gdzie parametrem był rok 2015. Widzimy, że te wskaźniki w tym momencie się zmieniły. Tak? Ta korelacja troszeczkę się tutaj zmienia. W tym momencie proszę zobaczyć, że bardzo szybko możemy sprawdzić, na przykład odpowiedzieć na pytanie, czy jest jakaś wartość parametru, która powoduje, że następuje załamanie i czas wykonania albo liczba odczytów są znacznie wyższa. Oczywiście my wiemy, że w tym momencie to będzie pierwszym podejrzanym, będzie parameter sniffing i różne plany zapytania lub niedopasowany plan zapytania wymuszony przez to, co jest w cache'u po pierwszym wykonaniu procedury składowanej. No ale najpierw musimy o tym wiedzieć, prawda? Najpierw trzeba te wszystkie dane przejrzeć. Możemy sobie zobaczyć, tutaj mamy wykres typu boxplot. To jest również narzędzie statystyczne, które pozwala nam sprawdzić, tutaj jest czas wykonania również dla roku. Liczby, które są tutaj na tym wykresie, to są czasy wykonania procedur. Generalnie punkt niebieski jest to średnia arytmetyczna. Ta kreska to jest mediana. Mediana oznacza, że dla roku, który tutaj mamy, to jest rok bodajże 2004, 50% wykonań było powyżej 607 milisekund, a poniżej było też 50%. Linia 644 i 540, czyli końce tego boksa, to jest granica 25%, a tutaj 75%, czyli 1/4 wykonań była tutaj powyżej, 1/4 tutaj poniżej. Te punkty czerwone to są punkty, które leżą za granicą 95,5%. To znaczy, że tylko 5% znajduje się tutaj powyżej tej kreski. To są wykonania, których prawdopodobnie nie powinniśmy brać pod uwagę. Bo jeżeli tych wykonań byłoby więcej, to w tym momencie te punkty znajdowałyby się w tym miejscu wykresu, a nie tutaj. To jest punkt ekstremalny. Tego nie widać, gdy odczytujemy sobie prostą statystykę DMXQuery Stats. Żeby tego typu analizę zrobić, oczywiście trzeba, jak widzieliśmy, zapisywać kolejne wykonania tej procedury. Tutaj została założona sesja Extended Events, która była uczulona tylko na tą procedurę i tylko jej wykonanie zapisywała. Jak zrobić odczyt, gdy nie chcemy zakładać Extended Events? Trzeba zapisywać widok DMExec Query Stats co określony czas, na przykład co minutę lub co 5 minut, i następnie wykonać przeliczenie. Wtedy będziemy operowali na średnich czasach z pewnego okresu czasu. Nie na pojedynczych wykonaniach, tylko na średnich czasach. No i w tym momencie możemy się pokusić o prognozę. Tutaj na przykład mamy prognozę, załóżmy, wybiorę parametr Ford, niezbyt szczęśliwy wybór. Troszeczkę może mniej danych będzie lepiej. No nie, jednak ten tutaj był najlepszy. Ja pokażę jeszcze wykresy, na których widać to lepiej. Proszę zobaczyć, że w czasie czas wykonania tej procedury ulega wahaniom. Narzędzie prognostyczne wbudowane w Power BI, które wykorzystuje język R, uwzględnia te wahania. Jest to pewnego rodzaju sezonowość. Oczywiście czas wykonania procedury składowanej nie podlega sezonowości ze względu na miesiąc. Tak? Procedura w zimie nie będzie się wykonywała dłużej, a w lecie krócej, ale ta sezonowość może wynikać na przykład z różnego obciążenia serwera w dni robocze i w dni weekendowe. I na takim wykresie to też będzie widoczne i model to wykryje. Czerwona linia przedstawia przewidywany czas wykonywania procedury, natomiast szare pasma oznaczają, o ile możemy się pomylić. Jest pewne prawdopodobieństwo, że czas wykonania będzie w tych szarych pasmach. Wtedy to wykonanie będzie trwało dłużej. Z tym się musimy liczyć. Samo narysowanie zwykłej prognozy to jest za mało. Ten błąd jest niezwykle ważny. Zresztą jeszcze będziemy go mieli okazję zobaczyć. No i teraz taka prosta sprawa, też możemy sobie szybko zwizualizować, który z parametrów najczęściej był używany w wywołaniu tej procedury składowanej. Jak widzimy, od razu z daleka widać, że procedura składowana była wywoływana przede wszystkim z parametrem Honda. Taką analizę możemy sobie przeprowadzić dla każdego innego pola, prawda? Wystarczy, że tutaj zamiast kategorii parametr auto wprowadzimy inną kategorię, na przykład wybiorę parametr rok. Jak widzimy też, że przeważa rok 2017. Tutaj możemy sobie założyć kolejne filtry, na przykład zostawić sobie tylko te wywołania, które trwają o wiele dłużej i sprawdzić, jakie tam były parametry. Możemy szukać zależności pomiędzy parametrami a wykonaniem. Możemy też to zrobić szybciej przy pomocy mechanizmu klastrowania. Tak? Tutaj nie wchodząc za bardzo, bo jeszcze pokażę to na prostszym przykładzie, gdzie będzie więcej widać. Tu mamy wszystkie wykonania procedury. Na osi poziomej mamy czas procesora, na osi pionowej duration, czyli czas działania całej procedury. No i w tym momencie algorytm dzieli nam te wykonania na grupy. Jak widzimy, jest czerwona grupa, która ma dużo większy rozrzut, i niebieska, która jest bardziej skoncentrowana. Ale lepiej to będzie widoczne, gdy przyjrzymy się kopiom zapasowym. Tutaj polem do analizy będzie zestaw danych, który po prostu zapisuje informacje o wykonaniu kopii zapasowych. Tak? Mamy informację, że mamy bazę danych, na przykład baza 26, mamy czas wykonania, backup elapsed time, mamy rozmiar tego backupu i mamy datę, kiedy był wykonywany. Tak? Dodatkowo jeszcze te same dane są podsumowane. Tutaj mamy per baza danych, średni rozmiar backupu po kompresji oraz średni czas wykonywania tego backupu. No i dzięki temu możemy sobie tworzyć analizę, która na przykład może wyglądać w ten sposób. Poddajemy tutaj analizie jedną bazę, bazę 14. Na osi poziomej, ja tutaj powiększę tą wizualizację, na osi poziomej mamy rozmiar backupu, na osi pionowej mamy czas backupu. I proszę zobaczyć, wyraźnie widać jeden punkt, który nie pasuje zupełnie do innych, jest w ogóle poza głównym ciągiem. Widać tutaj taki główny ciąg. Oczywiście sprawa jest jasna. W momencie, kiedy rośnie rozmiar backupu, no to czas jego wykonywania też się wydłuża. To jest zależność, która jest naturalna tutaj. Ale ten jeden punkt tu nie pasuje. A jest to backup z 27 marca roku 2016 i mamy informację po skompresowaniu 601 MB, czas wykonywania 18 tysięcy sekund, czyli ten backup wykonywał się parę godzin. Gdyby wykonywał się normalnie, to należałoby oczekiwać czasu mniej więcej tutaj. Tutaj też mamy backup, który na dysku ma 601 MB i wykonywał się 3300 sekund. No i w tym momencie można sprawdzić, co się tutaj działo. Te same dane mogą być zwizualizowane na przykład przy pomocy kalendarza, tak? Widzimy tutaj, w którym miejscu czas wykonywania backupu był dłuższy niż gdzie indziej. Też widać tutaj takie ciemniejsze pasmo na poniedziałku, tak? Że w poniedziałek te backupy trwają dłużej. Być może jest jakiś job, który uzupełnia dane albo coś z danymi przetwarza, więcej tych danych do zbackupowania się pojawia. Możemy oczywiście wybrać w każdej chwili inną bazę danych. Możemy ten wykres zobaczyć dla każdej innej bazy. W podobny sposób badanie rozmiaru, czasu wykonania, czyli korzystamy ze standardowych wizualizacji Power BI, no i prognoza. Tak? Mamy tutaj wybraną bazę danych, no i widzimy, że pomimo wahań prognozowany czas wykonywania kopii zapasowej jest raczej stabilny. Ale to dotyczy tylko poniedziałkowych backupów. Zauważyliśmy, że poniedziałkowe backupy trwają dłużej. Mogę usunąć ten filtr i wtedy zobaczymy sobie te backupy już w całości. Widać wyraźnie, prawda, że poniedziałkowe backupy są dłuższe. No a do tego mniej więcej od 16 kwietnia czasy wykonywania backupów poniedziałkowych znacznie wzrosły. Tak? Tutaj mamy prognozę. Ta czerwona linia tutaj to jest prognoza. Uwzględniająca, proszę zobaczyć, ta prognoza uwzględnia to wahanie sezonowe, tygodniowe. Model sam to wykrywa. To jest właśnie zaleta zastosowania języka R. Użyty tutaj algorytm prognozowania automatycznie wykrywa wahania sezonowe i automatycznie dopasowuje prognozę do tego celu. Nie trzeba znać języka R, żeby tej wizualizacji użyć. Wstawiamy ją do Power BI jak normalny, zwykły wykres, do którego po prostu dodajemy. Tak? Do tego wykresu dodano tutaj w tym miejscu dodano jako datę backup finish date, jako wartość backup elapsed time. Stworzenie takiej wizualizacji jest po prostu banalne. No i w tym momencie algorytm grupowania bierze pod uwagę, tutaj w tym przypadku wybrałem średni czas wykonywania backupu danej bazy danych i średni rozmiar tego backupu. I widać wyraźnie, że bazy danych zostały podzielone na trzy grupy. Wyraźnie odbiega od innych baza 13. Natomiast tutaj mamy bazy w grupie, nazwałbym to średniej, no i pozostałe bazy, które mają szybki czas wykonywania backupu i mały rozmiar. Dzięki temu ja mogę zaplanować zadania, tak? Skoro te bazy są mniejsze i backup się wykonuje szybciej, to może być wykonywany częściej lub rzadziej. To oczywiście zależy od decyzji administratora, ale można zoptymalizować harmonogram wykonywania kopii zapasowych, żeby wykorzystać właśnie ten fakt. Albo na przykład, nie wiem, rozproszyć wykonywanie kopii zapasowej. No cokolwiek, tak? To jest informacja, którą administrator następnie może wykorzystać do zaplanowania swojej pracy i do zaplanowania na przykład miejsca, jakie będzie potrzebne na składowanie tych kopii zapasowych. Kolejna rzecz. Zmieńmy teraz trochę optykę. Tutaj mamy rozmiar bazy danych. Tak? Proste dane pobrane z widoku systemowego, które pokazują dla wybranej bazy danych, widzimy, że ten rozmiar szybko rośnie. Tak? Celowo tutaj zostawiłem miejsce. Proszę zobaczyć, jak by wyglądało dodanie takiej wizualizacji. To jest wizualizacja, która jest wczytana, forecasting. Tak? Ona jest oparta na języku R, ale my tego nie zobaczymy. I teraz możemy sobie wziąć na przykład collection time do osi dat, do osi czasu i na przykład rozmiar pliku z wierszami do wartości. No i w tym momencie proszę zobaczyć, pojawia się wykres i już pojawia się prognoza. Ta końcówka tutaj to jest prognoza. Jak widać, tutaj nie trzeba algorytmu statystycznego, prawda, żeby tą prognozę wyprowadzić. Ale po analizie dotychczasowych rozmiarów wykrywa się w tym pewne wahania nieregularne, które mogą spowodować, że ten backup może być trochę większy lub trochę mniejszy, ale zmieścić się w tych granicach, które tutaj zostały narysowane kolorem szarym. To są tak zwane przedziały ufności, które z 95% prawdopodobieństwem tutaj ulokuje się przyszła wartość tej kopii zapasowej. Oczywiście pamiętajmy o tym, że te modele biorą pod uwagę dotychczasowe wartości. Jeżeli pojawi się nowe zjawisko, zupełnie nowa rzecz, na przykład w aplikacji pojawi się nowy moduł, który będzie dodatkowych danych wymagał w bazie, te dane zostaną do tej bazy wprowadzone, no to rozmiar backupu się natychmiast w tym momencie powiększy, czy rozmiar plików, bo tutaj mamy rozmiar pliku z wierszami. No ale to na to żaden model statystyczny nie pomoże, prawda? Także tutaj szybko możemy sobie analizować takie rzeczy. R nam daje również możliwość wizualizacji w czasie. Tutaj możemy sobie zobaczyć, każdy punkt odpowiada bazie danych i punktowi w czasie. Mamy rozmiar dziennika transakcyjnego i rozmiar wierszy. No i tutaj możemy przeprowadzać animację. Można ją puścić automatycznie. No, tutaj widzimy, że ten rozmiar był odczytywany co godzinę. To było celowe z tego powodu, że ja bombardowałem serwer wieloma zapytaniami, także szybko się wszystko zmieniało. Natomiast tu będzie widać w pewnym momencie, o, widzimy, jedna baza idzie do góry, tak, tutaj widzimy, baza idzie do góry, baza 23, a tu proszę zobaczyć, widzimy nagle rozmiar logu jednej z baz danych silnie spada przy stałym rozmiarze wierszy. No, czyli prawdopodobnie ktoś wykonał zeszrinkowanie logu, prawda? Bo to jest rozmiar pliku logu, nie zawartości wewnętrznej, tylko rozmiar pliku. No i na koniec reporting services, przykład administrowania inną usługą. Tutaj mamy wykres, który na osi poziomej ma identyfikator użytkownika, na osi pionowej liczbę wywoływanych raportów. Celem tej analizy jest podzielenie użytkowników na grupy. Na takich, którzy bardzo dużo raportów uruchamiają i takich, którzy uruchamiają bardzo mało. Widzimy, większość użytkowników uruchamia bardzo mało raportów, ale jest niewielka grupa, nie wiem, czy ją tutaj widać, widać zielony kolor, gdzie liczba uruchamianych raportów jest nieco większa. Ponieważ możemy mieć informacje, które to są raporty, no to w tym momencie, wykorzystując opcję w Reporting Services, można na przykład buforować te raporty, żeby one nie obciążały serwera pobieraniem danych. Można na przykład zaprojektować mechanizm subskrypcji, który będzie te raporty generował automatycznie w nocy i tym użytkownikom je wysyłał. Ale żeby to zrobić, trzeba najpierw wiedzieć, że taka sytuacja tutaj zachodzi. Tu mamy analizę raportów zrobioną według liczby wykonań, im wyżej na osi, tym raport jest częściej używany, i liczby wierszy. No i widzimy, że mamy raport tutaj. Mamy raport, który zwraca ogromną liczbę wierszy, ale za to był wykonany tylko raz. Co to oznacza? Że wydajnością tego raportu właściwie nie musimy się przejmować. Bo tutaj obserwujemy pewien wyznaczony zakres czasu. Ja tutaj obserwuję, jeśli się nie mylę, w bazie danych to są 3 miesiące. 3 miesiące działania serwera raportowego. Czyli można powiedzieć, nie będę zajmował się raportami, które znajdują się w tej części wykresu. Nie ma sensu, bo one są wykonywane rzadko. Ale na przykład ten raport tutaj, 12 wykonań, 322 tysiące wierszy. Tak? Tutaj mogę wizualnie bardzo szybko wyznaczyć sobie te raporty, którymi powinienem się zainteresować, które wydajnościowo mogą tutaj ucierpieć. Korelacja pomiędzy poszczególnymi statystykami wykonania raportu. Tak? Proszę zobaczyć, tutaj oczywiście na przekątnej korelogramu zawsze będą największe niebieskie koła, no bo to jest korelacja zmiennej do siebie samej. Ale proszę zobaczyć, mamy zależność pomiędzy czasem wykonania a czasem procesowania. Co to oznacza? Generowanie raportu Reporting Services składa się z 3 etapów. Pobieranie danych, procesowanie, kiedy Reporting Services wylicza wszystkie podsumowania, wylicza wartości zmiennych i wyrażeń, i wreszcie czas renderingu, gdzie raport jest po prostu rysowany. I jak widzimy, największy wpływ na czas wykonania ma co? Ma czas procesowania. I teraz taką analizę ja mogę przeprowadzić dla każdego raportu lub każdej grupy i w tym momencie wyznaczyć raporty do modyfikacji, zanim one będą problemem wydajnościowym. Tutaj nie odnoszę się do liczby wykonań tego raportu, ale może być na przykład taka sytuacja, że mam raport, który jest wykonywany niezbyt jeszcze często, ale jest niebezpieczny ze względu na to, że jego czas wykonania zależy bardzo mocno od czasu procesowania, czyli im więcej danych w raporcie będzie, ten czas będzie coraz szybciej rósł. Więc proaktywnie mogę zasygnalizować, że jest to raport, z którym w najbliższej przyszłości mogą być problemy. I o to właśnie chodzi, żeby te problemy znaleźć szybciej, zanim one wystąpią. Tutaj użyję modelu prognozowania. Proszę zobaczyć, tutaj widać bardzo ciekawą zależność. Mianowicie raport jest wykonywany mniej więcej w takim samym czasie, ale zdarzyły się pewne dłuższe czasy. No i teraz odpowiadamy na pytanie, jak silny wpływ mają te dłuższe czasy wykonania na tą prognozę? No wpływ jest, widzimy, że sama linia prognozy jest stabilna, ale w pewnym momencie pojawił się większy błąd. Co to znaczy? Że mniej więcej w okolicach 23-24 maja możemy spodziewać się dłuższego czasu wykonywania tego raportu. No i potem możemy sprawdzić, czy to się potwierdziło, czy rzeczywiście czas wykonania tego raportu jest w jakiś sposób sezonowy. Zależy na przykład od tego, w który dzień tygodnia ten raport jest wywoływany. I znowu możemy proaktywnie zareagować, żeby coś z tym raportem zrobić, zanim on będzie powodował problemy. Ta sama analiza boksowa, ona tutaj polega na tym, żeby wychwycić, to nie jest wizualizacja języka R, to jest wizualizacja niestandardowa dodana do Power BI. Dzięki temu ja tutaj mam informację, na przykład mam tutaj raport 108 chyba, no i tutaj mam informację, przepraszam, 103, a na osi poziomej tego boksa znajduje się czas wykonania. Czyli widzimy na przykład, tutaj mamy ciekawy raport, który zanotował jedno dłuższe wykonanie, raport 131. Tak? Generalnie ten raport wykonuje się w niezbyt długim czasie, ale zdarzają się dłuższe wykonania. Teraz jeśli ja będę wiedział z takiej samej analizy, ile razy przeciętnie dany raport jest wywoływany, na przykład w ciągu tygodnia czy w ciągu miesiąca, ja będę w stanie przewidzieć, jakie obciążenie na serwerze będzie generował. Tak? Tutaj analiza odchyleń standardowych, tutaj chodzi o wychwycenie nienormalnie długich wykonań tego raportu. No i tutaj mamy raport 151. Który średnio wykonuje się około 1077 sekund, ale zdarzają mu się bardzo duże odchylenia od tej średniej. Czyli ten raport, jednym słowem, ten raport wykonuje się nierównomiernie. Trudno przewidzieć czas, w jakim się wykona. To może być czas krótki, a może być bardzo, bardzo długi. Użytkownicy nie lubią długo wykonujących się raportów. Dlatego to jest znowu kandydat do tego, żeby zareagować. Analiza od strony użytkowników. Tak? Tutaj mam każdy słupek, tutaj to jest użytkownik. Widzimy, że mam użytkowników bardzo aktywnych. W badanym okresie czasu użytkownik wykonał 1500 raportów. Tak? Możemy sobie to zobaczyć również w ten sposób, gdzie mamy ilość wykonań i czas z podziałem na użytkowników. Tutaj mam parametr raportu. Ten raport posiada dość ważny parametr. Mogę sobie sprawdzić, jak wygląda wykonanie tego raportu przy użyciu konkretnego parametru. I w tym momencie znowu widzę, że ten raport tutaj ma pewne bardzo rozbieżne punkty. No i też widzę, który parametr jest używany częściej, który rzadziej. A tutaj, a to już pokazywałem, tak samo możemy użytkowników w ten sposób narysować. W kolumnach mamy użytkowników, w wierszach są poszczególne raporty. Ja tylko 3 raporty tutaj wyświetliłem i widzę, który użytkownik, którego raportu najczęściej używa. Tak? Tutaj wyraźnie widać najwięcej mamy tutaj. Tak? 191 wykonań tego raportu przez tego konkretnego użytkownika. Tak? Podsumowując, zbliżamy się do końca. Power BI jest bardzo wygodnym narzędziem, jeśli chodzi o monitorowanie SQL serwera, z dwóch podstawowych powodów. Bo w miarę prosto ładujemy do niego dane, pobierając je bezpośrednio z tabel, czy to zarządczej hurtowni danych, czy bezpośrednio z widoków systemowych, czy z widoków zarządczych. Te dane są zapisywane wewnątrz pliku Power BI, wykorzystując te wszystkie mechanizmy przekształcania danych w Power Query, mogę bardzo szybko sobie te dane agregować, mogę te dane rozbijać na różne sposoby, no i mam duże możliwości wizualizacji. A przy wykorzystaniu modeli i opcji statystycznych dostępnych w języku R mogę też wybiec troszeczkę w przyszłość, zaprognozować, jakiego czasu wykonania mogę się spodziewać. Oczywiście powinniśmy pracować w ten sposób. Jeżeli zaprognozujemy sobie jakiś czas wykonania, to po pewnym czasie trzeba sprawdzić, czy nasza prognoza była trafiona. Jeśli nasza prognoza była trafiona, to znaczy, że nasz model jest przydatny i może służyć do przewidywania kolejnych czasów. Jeżeli kompletnie nie trafiliśmy, to też jest ważna informacja. Jeżeli nasza prognoza w ogóle jest nietrafiona, to prawdopodobnie pojawił się jakiś nowy czynnik, jakiś nowy element i to właśnie powinniśmy sprawdzić, co się zmieniło w użyciu naszego serwera i naszych usług, żeby ten nowy element również wziąć pod uwagę w analizie i w przewidywaniu tego, co się z naszym serwerem będzie działo w najbliższej przyszłości. Proaktywnie. Dziękuję bardzo za uwagę. Czy jakieś pytania są? Zazwyczaj na sesjach, które się kończą o godzinie 17, prawie w ogóle nie ma pytania. Jeżeli pojawią się jakieś pytania, można się ze mną kontaktować mailowo. Ja jeszcze raz pokażę slajd rozpoczynający, gdzie znajduje się mój adres mailowy. Także zapraszam do kontaktu. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.